Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 13. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 1 do 3. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. Jednym z pytań, z którym Kościół musi się zmierzyć, jest pytanie, po co właściwie jest Kościół na tej ziemi? Dlaczego Pan nie zabrał go jeszcze do siebie? I odpowiedź jest prosta. Jesteśmy tutaj w jednym celu, aby uwielbić Boga, aby oddać Mu cześć i abyśmy oddawali Mu cześć naprawdę z bojaźnią, z drżeniem i żeby wszystkie aspekty naszego życia były podporządkowane temu celowi. Te trzy wersety, które przed chwilką przeczytaliśmy, mówią nam o oddawaniu Bogu czci, o służeniu Mu w Kościele. I o tym, jak ma wyglądać życie ludzi wierzących, jakie mają być stosunki między nimi i czym Kościół ma się charakteryzować, czym dzieci Boże mają się wyróżniać na tym świecie. Bo wiecie doskonale, że Pan nasz powiedział, że mamy tu być światłością. Mamy być lampami, które świecą. Mamy być niczym miasto na górze, które nie jest w stanie się ukryć. I werset 1 mówi nam, niech trwa braterska miłość. I jeżeli chodzi o braterską miłość, to ona jest podstawą. Podstawą więzi w Kościele. Ona ma realizować się w życiu kościelnym i jest świadectwem tego, czy rzeczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi, czy też nie. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w wersetach od 34 do 35 mówi, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Po czym poznać dzieci Boże? Po tym, że te dzieci Boże tak się kochają, jak Chrystus umiłował Kościół. Jak Chrystus umiłował ciebie, taką ty miłością winieneś pałać do brata i siostry w Chrystusie. Co to znaczy? To znaczy, że wyżej cenisz Jego dobro niż Twoje dobro i jesteś gotowy do każdej straty. Kiedy Jan pisał o miłości między braćmi, między siostrami w Kościele, mówi, że mamy być gotowi oddać życie za brata i za siostrę. I mamy taki model, o którym mówi Chrystus. I pytanie, czy naprawdę oddaję Bogu cześć w moich relacjach z moim bratem, z moją siostrą? Czy jestem gotowy do poświęcenia wszystkiego dla Jego dobra? I nie chodzi tutaj o miłość rozumianą jako dopuszczenie grzechu, jako akceptacja złego stanu człowieka. Chodzi o miłość, która bierze odpowiedzialność, tak jak miłość Chrystusa polegała na tym, że wziął odpowiedzialność za nas i poszedł na drzewo krzyża, żeby zapłacić karę, zapłacić cenę za twój i mój grzech. Miłość braterska polega na tym, że nie możemy znieść, że nasz brat, że nasza siostra jest grzech. I zrobimy wszystko, żeby brata czy siostrę wyratować z grzechu. Miłość braterska polega na tym, że będziemy o siebie się modlili i będziemy zabiegali. Nawet jeżeli jakieś rzeczy nam się niekoniecznie będą podobały w zachowaniu drugiej osoby. Miłość braterska, do której wzywa nas Chrystus i która jest wyznacznikiem prawdziwego Kościoła w tym świecie, jest chęcią dojścia razem do nieba. Nawet jeżeli czasami trzeba będzie kogoś wziąć i tam zanieść, pomóc mu powstać, żeby on mógł dalej kontynuować pielgrzymkę. I po czym poznać, że jesteśmy ludźmi wiary? Po miłości do prawdziwego Kościoła. Po miłości do tych, którzy kochają Chrystusa. Po miłości, która polega na tym, że chcemy brać udział w zgromadzeniach i szanujemy zgromadzenia. Po tym, że chcemy razem rozważać słowo, ale też, że w chwilach trudnych jesteśmy prawdziwą rodziną i jeden staje za drugim. Bo wiecie, z rodziną to jest tak, że czasami wydaje nam się rodzina ciężarem. Ktoś nas denerwuje, ktoś ma pewne nawyki, które się nam nie podobają, ale często jest tak, że siła rodziny i jej znaczenie widoczne są w chwilach trudnych, kiedy cała rodzina staje murem, jeden za drugiego i jeden za drugim walczy. Miłość braterska niech trwa i ona musi trwać tak długo, jak będzie istniał Kościół. Miłość, która jest odpowiedzialnością, miłość, która jest odpowiedzialna za drugiego człowieka, miłość, gdzie jeden drugiego za wyższego od siebie uznaje, gdzie chcemy sobie służyć, gdzie chcemy sobie ulegać, gdzie chcemy być wykonawcami woli naszego Boga. I w pierwszym swoim liście Jan, w trzecim rozdziale, w wersetach od 14 do 19, kontynuuje ten temat. W ogóle pierwszy list Jana jest przesiąknięty przesłaniem o tym, jak ma miłość wyglądać w Kościele. Czym ona ma się charakteryzować. I czytamy tak. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego, zostającego w sobie. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. A kto miałby majątności tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy. I uspokoimy przed Nim nasze serce. I kochani, zobaczcie. Apostoł Jan mówi, miłość braterska charakteryzuje ludzi wierzących. Po tym poznać, że zostałeś przeniesiony ze śmierci do żywota. Jezus mówi, że też po miłości będzie się rozpoznawać Jego uczniów. Ale ktoś może powiedzieć, ale kto jest moim bratem? Kto jest moją siostrą? Komu jestem tą miłość winny i jak ona powinna wyglądać? I Pan Jezus jasno zdefiniował, każdy, kto wypełnia wolę Boga, ten jest bratem, ten jest siostrą, ten jest jedną rodziną. i łatwo jest rozpoznać, kto jest twoim bratem i kto jest twoją siostrą. Czy naprawdę kocha Słowo Boże? Czy naprawdę chce się podporządkowywać Słowu Bożemu, chociaż może dzisiaj niekoniecznie wszystko rozumie? I miłość braterska jest miłością bardzo praktyczną. Z jednej strony ma ona wielki wymiar duchowy, że potrafimy o siebie modlić się nawzajem, że potrafimy zabiegać o dobro duchowe. Z drugiej strony ma wymiar bardzo praktyczny. Wtedy, kiedy widzimy, że brat albo siostra potrzebuje pomocy, to otwieramy nie tylko nasze serca, ale otwieramy też nasze spichlerze, nasze portfele i na ile możemy, na tyle tą pomoc niesiemy. Bo rzadko się zdarzy w naszym życiu, myślę, że to jest bardzo mało podobne, że będziemy oddawali życie fizyczne za brata czy siostrę. Ale oddajemy nasze życie. Kiedy kaznodzieja przygotowuje kazanie, oddaje część swojego życia, żeby móc usłużyć zborowi. Kiedy siostry pieką jakieś ciasto na nasze spotkanie, oddają część swojego wolnego czasu. Kiedy usługujemy sobie nawzajem różnymi naszymi umiejętnościami, darami, które posiadamy, też oddajemy część naszego życia. Tak jak to w rodzinie jest. Bo nie traktujemy tego jako nasze, tylko traktujemy jako jedną wspólną wartość. I myślę, że tak jak żadna żona nie myśli, gotując obiad, że ona oddaje swoje życie mężowi, kiedy ten obiad przygotowuje, tak my często w kościele nie myślimy o tym, że oddajemy kawałek naszego życia. Ale jeżeli tego nie ma, oddawania siebie, nie ma służenia, to znaczy, że coś nie tak jest ze mną. I wtedy trzeba się upamiętać. I trzeba postępować zgodnie z Bożym zaleceniem. Niech trwa braterska miłość. Ona ma trwać, ona ma się rozwijać, ona ma być widocznym rozróżnieniem kościoła prawdziwego od kościoła, który prawdziwy nie jest. Kościół, który nie jest prawdziwy, będzie mówił: u nas trwa miłość. A to nie będzie miłość, to będzie nienawiść wobec brata albo siostry, bo nie powiem mu o grzechu. Nie ściągnę go z drogi zagłady, a powiem: idź, bo prawdziwa miłość polega na tym, że przeszliśmy ze śmierci do życia i do życia prowadzimy braci i siostry. Prawdziwa miłość polega na interwencji czasami, kiedy kogoś trzeba ratować od skutku jakichś złych decyzji. I prawdziwa miłość jest podstawą prawdziwej relacji z Bogiem i prawdziwej relacji z Kościołem. Oddajesz wszystko, bo też otrzymałeś miłość od Boga wielką, na którą nigdy nie zasłużyłeś, że święty Bóg, Jezus Chrystus, przyjął twój grzech z miłości i żebyś ty i ja mógł kochać. I to powinien być jeden z okrzyków bojowych Kościoła. Niech trwa braterska miłość i wyróżnikiem prawdziwego Kościoła. I za miłością idą otwarte drzwi domów, otwarte drzwi naszych serc. Dlatego w drugim wersecie czytamy: nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. I kiedy w Biblii czytamy o gościnności, to nie chodzi o goszczenie się wtedy, kiedy możesz spodziewać się rewanżu. Nie jest biblijną gościnnością to, co My tutaj praktykujemy w ramach naszej rodziny zwanej zborem, że się gościmy, jemy ciasto i jest miło. Tu chodzi o miłość do obcych. Do tego, że w sytuacjach, kiedy będzie taka potrzeba, otworzymy nasze domy dla innych chrześcijan. Nawet jeżeli będzie wiązało się to z wielkim niebezpieczeństwem. Jest to gościnność Lota, który widząc w bramie obcych ludzi, którzy byli zagrożeni pohańbieniem, a może i śmiercią, oferuje im swój dom, oferuje im bezpieczeństwo i wie, jakie mogą być tego konsekwencje. I jest gotowy stanąć przeciwko całemu swemu miastu, byle tylko ci obcy, którzy okazali się ostatecznie aniołami, mieli zapewnione bezpieczeństwo. Chodzi tu o gościnność, do której wzywa chociażby zbór rzymski apostoł Paweł w liście do Rzymian w 16 rozdziale, w wersecie od 1 do 2. Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kenchrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i pomagali jej w każdej sprawie, w której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego. Ci ludzie nie znali Feby. Paweł mówi, przyjmijcie ją, bo i ona wielu to udzielała, a nawet wspomagała samego Pawła. To jest gościnność, o której czytamy w trzecim liście świętego Jana, w wersetach od 2 do 8. Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak się dobrze powodzi twojej duszy. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie, jak postępujesz w prawdzie. Nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. Umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych. Dali oni świadectwo przed Kościołem o twojej miłości. Dobrze też zrobisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli bowiem dla Jego imienia, nie biorąc niczego od pogan. Powinniśmy więc takich przyjmować, abyśmy stali się współpracownikami dla prawdy. I zobaczcie, Jan rozróżnia jakby dwie kategorie ludzi, braci i obcych, gdzie też chodzi o wierzących. Bo to jest tak jak z rodziną. Tu w zborze jesteśmy tą najbliższą rodziną. I rzeczywiście, tu ma miłość braterska kwitnąć, bo ona się później będzie przelewała na relacje z braćmi, którzy są dla nas dzisiaj obcy. Ale jak przyjdą, to otworzymy nasze domy. Wyposażymy ich we wszystko, czego będą potrzebować. I to też jest oddawanie czci Bogu. Że nie ma dla nas znaczenia, czy ten człowiek będzie czarny, granatowy, pomarańczowy, z jakiego miasta będzie pochodził, ale będzie ważne, że jest sługą Boga. Jest to gościnność, kiedy nie daj Bóg, by przyszły prześladowania do naszego kraju i byśmy byli w stanie do naszych domów przyjąć rodziny wierzących, którzy by musieli uciekać i podzielić się z nimi tym, co mamy, nawet jeżeli byśmy mieli naprawdę niewiele. I jeżeli patrzymy na cały Nowy Testament, to zobaczymy, jak to jest ważna cecha. Jeżeli patrzymy na Stary Testament, również zobaczymy, jaka to jest cecha istotna i jakie błogosławieństwo wiąże się z gościnnością. Gościnny był Abraham, gościnny był Lot. I tak naprawdę jest to cecha wszystkich ludzi wierzących. To ich charakteryzuje, że naprawdę mają otwarte serce. W pierwszym liście do Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł pisał, jakie kobiety, jakie siostry można wciągnąć na listę wdów, wymienia w 5 rozdziale, w 10 wersecie między innymi takie cechy. Znana z dobrych uczynków, jeśli wychowała dzieci, jeśli udzielała gościny, jeśli obmywała nogi świętym, jeśli wspomagała trapionych, jeśli wykonywała każdy dobry uczynek. To jest oddawanie Bogu czci. W kontaktach z innymi ludźmi, w kontaktach z Kościołem i być się prawdziwym światłem Chrystusowym, tam gdzie Chrystus nas stawia w swojej łaskawości i w swojej dobroci. Ale wszystko rozpoczyna się od pierwszego stwierdzenia: niech trwa braterska miłość. Bo cała najważniejsza praca w Kościele dzieje się w lokalnym zborze. I tutaj uczymy się naśladować Chrystusa. Tutaj uczymy się przezwyciężać nasze egoizmy. Tutaj różne charaktery ze sobą się zderzają. Człowiek jest szlifowany drugim człowiekiem. Żeby jak przyjdą obcy, żeby zobaczyli, jacy bracia, jakie siostry są w Zielonej Górze. Jak tutaj łaska Boża rzeczywiście działa i rzeczywiście nas kształtuje. I jeśli miłość braterska trwa, jeśli rzeczywiście gościnność jest jedną z naszych podstawowych cech, to i nie będzie problemu, a nawet przyjdzie to łatwo, wymóg postawiony w wersecie 3. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych jako ci, którzy też jesteście w ciele. Oczywiście nie chodzi tu o wszystkich więźniów, którzy z różnych powodów są w więzieniu. Jeżeli spojrzycie na ten werset, dobrze jest go zacząć analizować od końca. Dlaczego mamy to robić? Jako ci, którzy też jesteście w ciele. Bynajmniej nie chodzi o to, że mamy ciało fizyczne, które może być wrzucone do więzienia, które może cierpieć. Nie chodzi o zasadę wzajemności. Chodzi o inne zrozumienie ciała. Jakim jesteśmy ciałem? Pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w wersetach od 12 do 27 i pozwala to zrozumieć, to nauczanie lepiej. Jak bowiem ciało jest jedne, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A gdyby ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, gdzie byłby słuch? A gdyby całe ciało było słuchem, gdzie powonienie, lecz Bóg umieścił członki w ciele? Każdy z nich tak jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie. Albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem. A nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku, aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Nie dlatego pamiętamy o więźniach, bo jesteśmy empatyczni i nie lubimy więzień. Pamiętamy o tych, którzy są z nami jednym ciałem w Jezusie Chrystusie. I o ten Kościół mamy mieć staranie. Bo jesteśmy z tych, o których powiedział Pan Jezus, że w czasie sądu rozdzieli ludzi na dwie grupy i do jednych powie: byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. A drugim powie całkiem coś innego. Jeśli miłość braterska trwa, jeśli jest prawdziwa gościnność dla wyznawców Chrystusa, to wtedy jesteśmy jednym ciałem, który współczuje, który daje uczniom Chrystusa, tym maluczkim, pomoc w każdej chwili. A Chrystus doskonale wie, co to znaczy być więziony. Doskonale wie, co to znaczy być bity. Doskonale wie, co to znaczy, że nikt o jego losie nie pomyślał. I w Kościele Chrystusa nie ma miejsca na takie zachowania. Oddajemy cześć Bogu przez święte i pobożne życie. To jest kwintesencja bycia światłością. I to jest związane zarówno z miłością braterską, jak i z prawdziwą gościnnością. I wiecie, Hebrajczycy, do których był ten list skierowany, kiedyś nie mieli z tym problemu. W końcu w 10 rozdziale tego listu, w wersetach od 32 do 35 czytamy: przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wszelkie zmagania z cierpieniem. Czy to gdy byliście publicznie wystawiani na pośmiewisko i prześladowanie, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. I w praktyce, jak to ma wyglądać? Dzisiaj nikt nikogo z nas jeszcze do więzienia nie wrzuca z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, z powodu bycia Jego żywym członkiem, Jego ciała, żywym organizmem. Po pierwsze, mamy reagować, jeżeli ktoś jest lżony z powodu wiary. Nie możemy wobec tego przejść obojętnie. Jak to do Hebrajczyków było wcześniej powiedziane, czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowanie, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi tak się obchodzono. Reagujemy na krzywdę siostry, na krzywdę brata. Jesteśmy tymi, którzy rzeczywiście stają za nimi, w ich obronie, którzy walczą za nimi i którzy pokazują, że jestem jedno Jesteśmy jednym organizmem, jednym ciałem. I jeśli ktoś znieważa moją siostrę, to tak naprawdę znieważa mnie. A jest jeszcze gorzej, bo znieważa Jezusa Chrystusa, który jest głową tego ciała. I ważne jest, żeby Kościół stał w jedności. W jedności braterskiej, w jedności, pamiętając, że naprawdę jesteśmy jednym ciałem i jest jedna głowa tego ciała, nasz Pan Jezus Chrystus. I żebyśmy byli tymi, którzy są żywi i którzy odczuwają ból wtedy, kiedy bratu czy siostrze dzieje się coś złego. Bo jest bardzo źle, kiedy zostawia się brata albo siostrę samego. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 4 rozdziale, w wersetach od 16 do 18 pisze: podczas pierwszej mojej obrony nikt przy mnie nie stanął, lecz wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Lecz Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby głoszenie było przeze mnie całkowicie utwierdzone, aby usłyszeli je wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwa. Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. I jeśli nie reagujemy na oskarżenia wobec naszych braci i sióstr, jesteśmy jako ci, którzy Pawła opuścili, bo nie chcieli wejść w jakiś konflikt, bo nie chcieli być postrzegani jako ci, którzy stają za tym wichrzycielem. I Paweł prosił Boga, wynika z tego jasno, co pisze, żeby Bóg nie policzył im tego, bo to jest grzech. To znaczy, że organizm jest chory, bo nie reaguje w obronie drugiego członka, nie staje z nim jedno. Więc jak możemy wtedy mówić o miłości braterskiej, o gościnności? I jak wtedy się poczujemy, kiedy staniemy koło Lota, który przyjął dwóch obcych mężów, okazało się, że dwóch aniołów, i był gotowy wszystko oddać, żeby ich bronić. A my nie byliśmy w stanie ponieść jakiejś tam szkody. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni. I prawda jest taka, że mamy być bardzo empatyczni w Kościele. Bo to jest jeden organizm, który czuje jeden ból. I który razem reaguje, razem płacze. Nie przez przypadek w liście do Rzymian pisze: płaczcie z płaczącymi. Radujcie się z tymi, którzy się radują, też jest napisane. Mamy być rzeczywiście jedno w Chrystusie. I test lokalnego zboru jest naprawdę testem prawdziwego chrześcijaństwa. Czy to się w nas przejawi? Czy nasze życie jest naprawdę uwielbieniem Boga na Jego zasadach? I mamy pamiętać o uciskanych. To też można przetłumaczyć jako o prześladowanych, o cierpiących. I wiecie, tutaj chodzi o wszystkie aspekty cierpienia. Mamy pamiętać o tych, którzy są chorzy. Mamy być z nimi. Mamy im pomagać. Mamy pamiętać o tych, którzy są prześladowani z powodu wiary w taki czy w inny sposób. Też mamy reagować. Mamy być jak jedna dobrze funkcjonująca rodzina. I Bogu się to bardzo podoba. To jest oddanie Mu czci na Jego zasadach. On oddał swojego Syna, żeby Chrystus był pierworodnym między wieloma braćmi. On, Jezus Chrystus, dał nam przykład prawdziwej miłości braterskiej. Prawdziwego nie szukania siebie, ale oddania siebie. On wszystko zostawił i przyszedł w postaci sługi. żeby nas nauczyć służyć i pokazać, jaka jest droga posłuszeństwa Bożego i jak mają wyglądać relacje kościelne. Nie panowanie, jak w królestwach, tylko jak w dobrej rodzinie. Służenie sobie nawzajem. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. Gdybym był tłumaczem, bym dał w ciele z wielkiej litery. Bo wielu ludzi myśli, że chodzi tutaj tylko o to, że też jesteś w ciele, też możesz być w więzieniu, też możesz cierpieć. Nie o to chodzi. Chodzi o coś o wiele ważniejszego. O twoją i moją tożsamość w Chrystusie. O prawdziwe braterstwo. I o to, żeby na zewnątrz było widać, że jesteś tym, którego Chrystus zbawił. Że jesteś w Niego przyodziany. Bo nie przez przypadek Chrystus powiedział, że przez miłość wzajemną, przez tą miłość braterską będzie się poznawać Jego uczniów. Miłość do Jego słowa, chęć studiowania tego słowa, miłość do Jego doktryn, chęć studiowania tych doktryn, ale też miłość, która jest praktyczna w działaniu. Miłość, która nie przechodzi obojętnie wobec grzechu, tylko z grzechu wyrywa. Miłość, która nie przechodzi obojętnie wobec problemu, tylko stara się ten problem rozwiązać, pomóc. I to przypomina miłość brata, miłość siostry, miłość matki, miłość ojca. A nasz Bóg jest Ojcem. I On ma się tak na nas patrzy, jak ojciec na swoje dzieci. I oczekuje od nas, że będziemy tak doskonali w miłości jak On. Tak doskonali w relacjach. I że będziemy sobie służyli. Bóg już zrobił wszystko. Dał nam doskonały przykład w postaci swojego Syna. I jeżeli mamy Mu oddać cześć, jeżeli mamy Mu służyć, to zaczyna się to od zboru i później przelewa na cały Kościół. I w Hebrajczykach w zeszłym tygodniu czytaliśmy w 12 rozdziale wersety 28 i 29. Dlatego otrzymując Królestwo Niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu, tak jak Mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. I tutaj dalej mamy rozwinięcie. Najpierw w Kościele. W przyszłym tygodniu będziemy mówili o małżeństwie. Jak ta ma służba wyglądać i czego Bóg oczekuje. Ale pamiętajmy, kluczem ludu Nowego Testamentu, jego atomem, najważniejszą częścią jest lokalny zbór. Tu zaczynamy i tu będziemy kończyli każdą służbę. I tu muszą być bardzo widoczne przejawy miłości braterskiej, gościnności oraz praktycznego wyrażenia tego, że jesteśmy jednym ciałem, które razem czuje, razem się raduje i razem płacze. A jaki jest cel Boży tego wszystkiego? Żeby ludzie chwalili Boga, widząc prawdziwy Kościół i widząc, jak ludzie, którzy są, mają różne doświadczenia, różne pochodzenia, mają różne charaktery, potrafią być jedno, naprawdę jedno. I potrafią stworzyć, znaczy Bóg potrafi z nich stworzyć jedną rodzinę. I takim moim marzeniem, moją modlitwą jest to, żeby nasz zbór był takim, który się Bogu podoba. Żeby Bóg tak patrząc na nas widział, jakie tu ma dobre dzieci, które nawzajem się kochają, bo Jego ukochały. I które wyprzedzają się w okazywaniu prawdziwej miłości, prawdziwej troski. I którzy są też otwarci na dzieci Boże z innych społeczności, ale na dzieci Boże. Na prawdziwych braci i na prawdziwe siostry. I też moją modlitwą, jak się modlę o zbór, nawet moja żona o tym nie wie, to jest psalm 133. Przeczytam go na koniec tej usługi. Żeby ten psalm opisywał zawsze nas. W każdej sytuacji. Pieśń stopni Dawida. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szat. Jak rosa Hermonu, która opada na góry Syjon. Tam bowiem Pan daje błogosławieństwo i życie na wieki. Tam, gdzie bracia, gdzie siostry naprawdę się miłują. Amen. Zachęcam do modlitwy, kochani.